Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek, 14 kwietnia, witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie poinformujemy o 10. Kongregacji Kardynałów.
Powiemy o rzymskiej prezentacji filmu Karol, człowiek, który został papieżem.
Przypomnimy też drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1983 roku.
Zapraszamy.
Pierwsza z medytacji poprzedzających konklawę była głównym punktem 10. Kongregacji Generalnej Kardynałów. Wygłosił ją kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Medytacji wysłuchało 142 purpuratów. Uczestnicy kongregacji mieli potem czas na indywidualną modlitwę. Od dziś do kongregacji partykularnej, czyli swoistego prezydium kolegium, weszli na mocy losowania trzej następni kardynałowie: Giovanni Battista Re, Oscar Andres Rodriguez Maradiaga oraz Crescencio Sepe. Zastąpili oni poprzednio wylosowaną trójkę. Podczas kongregacji generalnej dyskutowano także nad aktualną sytuacją Kościoła i świata.
Owacją na stojąco zakończyła się rzymska premiera prasowa filmu o Karolu Wojtyle pod tytułem Karol, człowiek, który został papieżem. Sala na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim była wypełniona po brzegi. W prezentacji uczestniczyli twórcy filmu z jego reżyserem Giacomo Battiato na czele.
Film opowiada o młodości Karola Wojtyły i latach spędzonych w Krakowie. Podstawą scenariusza stała się książka Gianfranco Swiderkowskiego Historia Karola. Film w całości został nakręcony w Polsce, a muzykę do niego napisał Ennio Morricone, mówi odtwórca roli tytułowej Piotr Adamczyk.
To bardzo osobiste doświadczenie, wielki zaszczyt, wielka odpowiedzialność także, bo zdaję sobie sprawę, że to bardzo ważny film dla nas Polaków. Ważny z tego względu, że dlatego, że jest w wersji angielskiej, pokaże światu historię najważniejszego Polaka, ale także historię naszego kraju, która dość prosto, ale także dostępnie jest podana przez Giacomo Battiato, który właśnie takie warunki postawił, żeby Polak grał Karola Wojtyłę, co akurat dla mnie okazało się bardzo szczęśliwym warunkiem.
Ziarno słowa.
Papieskie pielgrzymki do ojczyzny.
Program Beaty Zajączkowskiej.
Tą wiarą, nadzieją i miłością byli mocni Maksymilian i Rafał, Urszula i Albert, dzieci tego narodu. Oni też temu narodowi są dani jako znaki zwycięstwa. Naród bowiem, jako szczególna wspólnota ludzi, jest również wezwany do zwycięstwa. Do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości. Do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jezu Chryste, pasterzu ludzi i ludów, w imię Twojej Najświętszej Matki, na jej jasnogórski jubileusz, proszę Cię o takie zwycięstwo. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu. Polecam Ci jego przyszłość.
Podczas stacji pielgrzymkowej w Krakowie
redaktor Marcin Przeciszewski.
Jako dwa wielkie symbole tego właśnie programu odnowy moralnej Jan Paweł II ukazał nam postacie błogosławionego Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego, których beatyfikował w trakcie mszy świętej na Błoniach. Pamiętajmy, że byli to ludzie prości, całkowicie oddani modlitwie i służbie ubogim. Program więc świętości na co dzień, dla każdego i w każdych warunkach do zrealizowania. Podobny sens miała beatyfikacja matki Urszuli Leduchowskiej w Poznaniu.
Świętość bowiem polega na miłości, opiera się na przykazaniu miłości. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem przez miłość.
Będąc w Krakowie, warto przypomnieć, Jan Paweł II dokonał też nawiedzenia i poświęcenia nowego kościoła w Nowej Hucie Mistrzejowicach, świątyni, której budowa rozpoczęła się jeszcze, kiedy arcybiskupem Krakowa był Karol Wojtyła, a która później stała się symbolem oporu przeciwko komunistycznej władzy.
Pragnę w tym nowym mistrzejowickim kościele włożyć w wasze ręce Chrystusową Ewangelię pracy. Więź między pracą a sensem ludzkiej egzystencji świadczy zawsze o tym, że człowiek nie uległ alienacji z powodu swej pracy, że nie został zniewolony. Przeciwnie, więź ta potwierdza, że praca stała się sojusznikiem jego człowieczeństwa, że pomaga mu żyć w prawdzie i wolności. Wolności budowanej na prawdzie, która mu pozwala prowadzić życie w pełni godne człowieka.
Ta cała pielgrzymka w 83 roku miała bardzo mocny ten klimat społeczny.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Bo to właśnie było związane z tym zerwanym dialogiem społecznym, stanem wojennym. Spotkanie w Częstochowie z pielgrzymami diecezji szczecińsko Kamieńskiej, później z całym Śląskiem i sposób, w jaki Ojciec Święty przywoływał poszczególne środowiska pracy i starał się je łączyć i dlatego mówił jakby w jednym zdaniu o życiu robotników, profesorów i studentów, pracownicy przemysłu chemicznego, hutnicy, osoby duchowne, cały wymiar religijny. Pokazywał, że to jest jedna wspólnota społeczna, jedna wspólnota narodowa, jedna wspólnota kościoła, chrześcijańska w tym wszystkim.
Jednocześnie, mówiąc o stosunkach z władzą totalitarną, papież nieustannie nawoływał nie do walki zbrojnej, ale do odważnego dialogu. Wprawdzie to było dodawanie siły polskiemu episkopatowi, który w imieniu społeczeństwa ten właśnie dialog prowadził. Prawda jest pierwszym warunkiem odnowy społecznej, mówił wyraźnie do biskupów z konferencji episkopatu.
Papież koncentrował się na wydarzeniu religijnym, na wejściu w głębsze rozumienie duszpasterstwa i obecności Kościoła jako udziału w dziele odkupienia prowadzonym przez Chrystusa, ale pokazywał, że ta posługa religijna musi być związana z troską o popieranie sprawiedliwości społecznej, o popieranie braterskiego, prawdziwego postępu relacji międzyludzkich. Do tego zresztą później też nawiązywał i w Poznaniu, i w Katowicach praca ludzka w pośrodku życia społecznego, ale i ład moralny w pośrodku życia społecznego, laborem exercens, związki zawodowe.
Kulminacyjnym, bardzo ważnym momentem tej pielgrzymki była oczywiście wizyta na Jasnej Górze. Wówczas była to wizyta szczególna, związana z 600-leciem Narodowego Sanktuarium. I do dziś mam przed oczami jeszcze ten słynny apel z młodzieżą wieczorem, jaki tam właśnie miał miejsce. Wyjaśniając słowa apelu jasnogórskiego, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Ojciec Święty wzywał młodych, aby zawsze i w każdej sytuacji byli ludźmi sumienia, zdolnymi przekształcić otaczający świat. Atmosfera tej modlitwy i nadzwyczaj żywy dialog papieża z polską młodzieżą dla mnie to było niejako preludium do rozpoczynających się też w tym okresie, a właśnie zainicjowanych przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży, które są tak charakterystyczne dla tego pontyfikatu.
Co to znaczy? Czuwam. To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Moi drodzy przyjaciele, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji, zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Poznaniu. Pamiętam te sytuacje, kiedy nie mógł Ojciec Święty...
Ambasador Hanna Suchocka.
...podjechać pod Krzyże Poznańskie i dlatego tylko mówił, że duchowo klęczy przed tymi krzyżami. To są też właśnie niewyobrażalne sytuacje. Nam się to nie chce w głowie teraz mieścić, że w takim małym mieście, stosunkowo małym jak Poznań, jednak polityka władz była taka, że nie mógł podjechać Ojciec Święty pod te krzyże, pod ten symbol, który powstał w okresie tej Solidarności w roku 81.
Dziś na tym miejscu stanęły dwa krzyże na pamiątkę ofiar z 1956 roku. Z różnych motywów, ze względu na dawniejszą i bliższą przeszłość, to miejsce czczone jest przez społeczeństwo Poznania i Wielkopolski. Pragnę więc i ja również uklęknąć w duchu na tym miejscu i złożyć cześć.
I Boga rodzi Twoje, aż tak rodziców dziadek ma. I chcieli Boga wstawce swoje, i nie wytnie pracy ma.
Już w czasie przygotowywania tej podróży towarzyszyło duże napięcie.
Ksiądz Adam Boniecki.
Różne ubeckie zagrywki, prowokacje, donosy. Wtedy oficjalnie Solidarność przestała istnieć. Z jednej strony władze PRL-u chciały, żeby ta wizyta przyczyniła się do uspokojenia nastrojów i żeby poprawiła obraz Polski w świecie. A z drugiej strony było oczekiwanie tej zgniecionej opozycji, że papież ją wesprze.
Dążenie do odtworzenia Solidarności było zawsze i przyjazd Ojca Świętego i ta pielgrzymka Ojca Świętego jakby na nowo u wielu osób te nadzieje odrodziła, chociaż wiadomo, że w roku 83 to już nie było takie masowe, spontaniczne myślenie o stworzeniu jakiegoś ruchu, jakie było w roku 80. To już był jednak zupełnie inny czas, ale też i być może powstawała wtedy inna refleksja.
No i na zakończenie tej wizyty, pamiętamy, było prywatne spotkanie Jana Pawła II z Lechem Wałęsą w Tatrach w Dolinie Chochołowskiej, przy pięknej pogodzie. Pamiętam, że spotkaniu temu, które przebiegło w bardzo przyjacielskiej atmosferze, towarzyszył jednak równie przykry incydent medialny. Niejaki ksiądz Lewi, Włoch, wówczas zastępca redaktora naczelnego Osservatore Romano, napisał nazajutrz w komentarzu, że Jan Paweł II jakoby miał namawiać Wałęsę do wycofania się z życia publicznego. Cytowały to natychmiast niestety wszystkie największe światowe agencje. Tymczasem reakcja papieża była szybka. Ksiądz Lewi został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym i w ten niefortunny sposób zakończyła się jego kariera dziennikarska.
Ta pielgrzymka, mimo że ona była oczywiście pielgrzymką niezwykle trudną, właśnie dlatego, że część osób jeszcze była uwięziona, to jednak ona zgromadziła bardzo wiele ludzi na ulicach i to znowu był ten sygnał, że tu takie tąpnięcie po tym stanie wojennym, delegalizacja Solidarności, a zarazem w związku z przyjazdem Ojca Świętego jakby znowu to wszystko wyszło na ulicę, czyli ten przyjazd Ojca Świętego znowu zgromadził ludzi wokół. Ja doskonale pamiętam też ten czas i pamiętam, ile godzin staliśmy na rogu ulicy Pięknej i Alei Ujazdowskiej, żeby czekać na przejazd Ojca Świętego, kiedy on właśnie po rozmowie z generałem Jaruzelskim przejeżdżał przez Aleje Ujazdowskie. I muszę powiedzieć, że to było niewiarygodne przeżycie, a zarazem dawało takie poczucie, że poza tym, co dzieje się w tym kraju, jest jeszcze ktoś, kto dodaje siły, kto o nas myśli, kto jakby z zupełnie innej perspektywy widzi ten kraj, widzi to, co się w tym kraju dzieje. I to było, jakby można powiedzieć, takie niezwykle ważne w tej trudnej pielgrzymce 83 roku.
Po tych uroczystościach...
Ksiądz Ryszard Banach.
Po tym spotkaniu, kiedy Ojciec Święty tak mocno wracał do tego, co powiedział w 79 o tym bierzmowaniu dziejów, umacniał nas tak wtedy. No i potem ruszyła ta falanga ludzi drogami, a nad nami helikoptery i samoloty i wzywanie do rozejścia się, bo mają strzelać. No to było dla nas przerażające, bo nie było się gdzie ruszyć, gdzie uciekać. Wszędzie była masa ludzi, a tu wyzwanie do rozejścia się, do rozejścia się i do rozejścia się. A myśmy tak szli przez cały Kraków. Większość szła do kościoła, do Nowej Hucie. Nie podobało się ogromnie. Oni chcieli, żeby zaraz po skończeniu liturgii na błoniach, żeby nikogo już tam nie było, żeby nie było śladu. A bali się, że ludzie jakieś zrobią manifestacje antyrządowe czy jakieś tam solidarnościowe. Tego właśnie nie chcieli.
Zupełnie spontanicznie, zupełnie z własnej potrzeby, z potrzeby ducha szli posłuchać Ojca Świętego i to znowu musiało właśnie tym władzom wówczas wyraźnie uświadomić siłę Ojca Świętego i siłę społeczną, która w Polsce powstaje właśnie czerpiąc z nauki, czerpiąc z obecności Ojca Świętego w kraju. Także ta obecność także właśnie w tym okresie, mimo że wielu było przeciwników czy wątpiących w sens tej pielgrzymki w tym konkretnym czasie, to jednak znowu okazało się, że ona miała sens i że Ojciec Święty dobrze dokonał wyboru czasu.
Otóż kiedy wyszliśmy z Katedry Wawelskiej, wiele osób mówiło, jakoby
Łukasz Winczura.
Wówczas na Wawel miała wjechać czarna czajka z generałem Jaruzelskim w środku. Część osób traktowała to jako plotkę, ale dzień później już w prasie ukazały się informacje o nieoficjalnym i nieplanowanym wcześniej spotkaniu Ojca Świętego właśnie z generałem. Jakiś czas później został zniesiony w Polsce stan wojenny.
Nie wiem, jaki ona miała wpływ na myślenie u tych, którzy wówczas sprawowali władzę, bo to też było bardzo ważne. Wydawać by się mogło, że właśnie sytuacja czy fakty, które potem miały miejsce, no jakby unaoczniały, że nie czerpano zasadniczego takiego przekazu z tej pielgrzymki, że z jednej strony społeczeństwo w większym stopniu chwyciło się tej pielgrzymki, a natomiast to, na czym zależało Ojcu Świętemu, żeby także dokonać pewnego sposobu myślenia we władzach, może nie do końca się spełniło, właśnie biorąc pod uwagę późniejsze fakty związane z księdzem Popiełuszką. To przecież cezura niezwykle istotna w tym całym jakimś takim odradzaniu się tego społeczeństwa czy przygotowywania do tworzenia czegoś nowego.
Ja osobiście z tej pielgrzymki pamiętam pewien nastrój, który był szczególny i jedyny chyba. Przede wszystkim padał deszcz, wszędzie tłumy ZOMO. Pamiętam, jak jechałem kiedyś z Warszawy samochodem na Jasną Górę. To jeden pas był tylko czynny dla ruchu, a drugi pas to był nieustanny, polowy jakby piknik właśnie zamówców na przestrzeni kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilometrów między Warszawą a Jasną Górą. Więc z jednej strony to poczucia zagrożenia i jakiejś świtającej nadziei. To było niesamowite. Znaczy, posługując się pewną analogią, porównałbym tą atmosferę, jaka była wtedy w 83 roku w stanie wojennym, z tą atmosferą mszy krakowskiej w roku 99, kiedy zabrakło Ojca Świętego. Znaczy, że jest jakieś cierpienie, jakieś zło wokół, ale jednocześnie przebija z tego modlitwa i nadzieja. I to, no to była bardzo, bardzo piękna pielgrzymka.
Moi drodzy! Moi drodzy! Jestem z wami codzienną modlitwą, codzienną troską i codzienną ufnością. Nieustannie zawierzam ten kraj, moją ojczyznę, królowej polskiej korony, świętemu Maksymilianowi. Leży mi na sercu dobro mojego narodu. Ufam, że to życzenie, które wyraziłem na początku mojej pielgrzymki, pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, spełni się.
Programem Beaty Zajączkowskiej kończymy nasze spotkanie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.